Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w sobotnie popołudnie w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. W ostatnich tygodniach na Europę swój cień rzuca Brexit, a także kłopoty NATO, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Nie będziemy mówić o Brexicie, tylko o tym, co Brytyjczykom nigdy do głowy nie przyszło, gdy byli częścią Unii, no właściwie są jeszcze, a mianowicie chodzi o strefę euro. Moim gościem jest pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, świetnie w tej materii zorientowana.
Dzień dobry Państwu.
Najpierw wydaje się, że trzeba rozprawić się z mitami na temat strefy euro. Przez lata, nie wiem czy pani dyrektor się zgodzi, przez lata lansowana była teza w mediach liberalnych, że wejście Polski do strefy euro to oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. A każdy sceptyk w tej kwestii był traktowany jako wróg Unii. Można być sceptykiem w kwestii euro, a jednocześnie miłować, powiem patetycznie, Unię, tak? To nie ma sprzeczności.
I ja może powiem tak, że przy podpisywaniu traktatu w 2004 roku Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jaką jest euro. Tylko dwa państwa wynegocjowały dla siebie opcję, że właśnie, że nie muszą przyjmować tej waluty. To była właśnie Wielka Brytania i Dania. Także ze względów czysto formalnych to rzeczywiście Polska powinna w przyszłości przyłączyć się do strefy euro. Natomiast to, o czym pan wspomina, to były podstawy takie teoretyczne liberalnej ekonomii, która wykazywała, że przyjęcie tej wspólnej waluty jest jednym z takich ważnych czynników rozwoju dla państw, które są słabsze gospodarczo. To właśnie to była jedną z podstaw tworzenia strefy euro było założenie, że państwa, mimo że ich potencjał gospodarczy jest odmienny, będą się zbliżały właśnie do tego najlepszego spośród tych członków. W związku z tym wiele państw, zwłaszcza w Europie Południowej, uważał, że stając się członkiem strefy euro, gwarantują dla siebie automatycznie rozwój gospodarczy. I to była również, to założenie leżało u podstaw tych zaleceń ze strony liberalnych ekonomistów również w Polsce.
A co się okazuje, że państwa strefy euro przeżywają od wielu lat stagnację, że nie jest to taki, powiedziałbym, bodziec progresu, ta wspólna waluta.
Tak, no właśnie o czym pan mówi, jest bardzo dużym problemem obecnie dla Unii Europejskiej, ponieważ stworzenie strefy euro miało być takim czynnikiem, który jeszcze bardziej wzmacnia spójność Unii Europejskiej. Natomiast okazało się, że członkowie strefy walutowej, no jednak te gospodarki nie zbliżają się do siebie, tylko następuje wręcz jakiś proces dywergencji. I jak wykazują badania, ten proces nie nastąpił dopiero w chwili, kiedy wybuchł kryzys finansowy w 2008, a później kryzys strefy euro w 2010 roku, tylko już wcześniej można było zauważyć, że gospodarki w ramach strefy euro nie rozwijają się równomiernie. To znaczy właśnie to, czego doświadczyły te gospodarki południa, owszem, one doświadczyły tego, że napływał do nich kapitał, ale był to kapitał spekulacyjny. Natomiast w ramach strefy euro kraje te nie posiadały instrumentów, aby tym procesem sterować.
Co spowodowało kryzys? Niemieckie banki kupowały greckie obligacje, a greccy konsumenci niemieckie samochody, tak? Aż nadszedł kryzys, który położył kres temu toksycznemu układowi.
Można powiedzieć, że można w skrócie tak to przedstawić rzeczywiście obrazowo. To znaczy, że niemieckie, ale również i francuskie banki finansowały konsumpcję w krajach Europy Południowej, i problemem jest to, że ta konsumpcja to nie były produkty wyprodukowane właśnie w tych gospodarkach krajów południa, tylko właśnie z tych, z których pochodził kapitał, to znaczy z państw północy.
Zatem też taka zdroworozsądkowa konstatacja, różnica kultury pracy na przykład w Niemczech i Grecji, z całym szacunkiem dla Greków.
Tak?
To są różnice, tak?
Znaczy są różnice.
Kulturowe, które nie sposób jakby czynnikami ekonomicznymi ekonomicznymi wyrównać.
No. Znaczy ja nie byłabym skłonna przywiązywać aż do tego takiej dużej wagi, dlatego że jeżeli na przykład, to jest zresztą bardzo częste spostrzeżenie również osób wyjeżdżających do Niemiec, które podkreślają, że tak naprawdę w Niemczech wcale ludzie tak ciężko nie pracują, że jest cały szereg systemów, że jest ten system socjalny, że są te zabezpieczenia, są urlopy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Grecji, jeżeli się przyjrzymy, tam ludzie, rzeczywiście możemy zobaczyć, że też ludzie bardzo ciężko pracują. Także ja widzę tutaj jednak różnice w rozwiązaniach systemowych i strukturalnych, które może rzeczywiście wtedy wynikają z pewnych różnic kulturowych, dlaczego akurat te rozwiązania są możliwe w krajach północy, a na przykład nie są do wprowadzenia w krajach południa.
Znaczy, możemy założyć, tak, że przeciwnicy i sceptycy rozszerzenia strefy euro nie są przeciwnikami integracji. Są przeciwnikami integracji według modelu tego wypracowanego w Berlinie, czyli modelu takiego federacyjnego, tak?
Znaczy, ja tutaj bym miała takie zastrzeżenie, że wprowadzenie euro jako jednego z czynnika integracji to był jednak pomysł francuski, a nie niemiecki. I Niemcy, zresztą czyta się, przynajmniej tak można przeczytać w różnych źródłach, że to była jedna zgoda na odejście od marki i przyjęcie euro, to była jednak cena za zgodę Francji na
zjednoczenie. To bardzo ważne, co pani dyrektor mówi, bo jest taki mit, że to Niemcy. Tak.
Nie, no to jeżeli wrócimy do źródeł i do początków strefy euro, to jednak trzeba podkreślić, że opór ze strony niemieckich elit politycznych, ale i ze środowisk naukowych był bardzo duży. Tam były też protesty ze strony profesorów ekonomii, listy, które podpisywano, gdzie zwracano uwagę na to, że właśnie ta strefa euro przy takiej różnorodności struktur gospodarczych nie może funkcjonować. Także Niemcy na przykład byli zwolennikami idei, którą obecnie reprezentuje również premier Morawiecki, że dopiero po tym, jak te gospodarki strukturalnie zbliżą się do siebie, a miernikiem tego może być na przykład produkt krajowy brutto na głowę, wówczas można myśleć jako ukoronowanie tego procesu, właśnie wprowadzenie wspólnej waluty. Natomiast ten model francuski i później również popierany przez inne środowiska zakładał, że to właśnie wprowadzenie strefy euro będzie tym motorem do konwergencji gospodarek.
Znaczy jest to proces, który rzeczywiście trwa od momentu powstania Unii Europejskiej.
Znaczy ja bym powiedziała, że dynamika tego procesu wprowadzania wspólnej waluty jest zaskoczeniem, dlatego że powiedzmy w latach 50.
Wspólnota zaczyna się od wspólnoty węgla i stali.
Tak. Wtedy nikt nie myślał o tym, żeby państwa narodowe rezygnowały ze swojej waluty, żeby ta integracja właśnie poszła w tym kierunku. Raczej myślano o wspólnotowieniu wszystkich innych obszarów, ale nie wspólnej waluty, ponieważ zawsze każde nowe państwo, które powstawało, nawet po 89, wszystkie te państwa wprowadzały własną walutę jako taki synonim swojej niezależności, jako synonim swojej państwowości. I oczywiście te idee pojawiały się już w latach 60. W 70. latach nastąpiła taka intensyfikacja wtedy, kiedy był kryzys właśnie w strefie dolarowej, kiedy Amerykanie odeszli od krycia dolara złotem i wtedy właśnie zaczęto się zastanawiać, że jednak Europa powinna stworzyć jakąś walutę, która byłaby przeciwwagą dla dolara. Natomiast takie przyspieszenie tego procesu właśnie nastąpiło po 89 roku i między innymi jednym z takich czynników, który przyspieszył ten proces, to były obawy ze strony Francji przed potęgą Zjednoczonych Niemiec. I to stworzenie tej wspólnej waluty było między innymi pomyślane w ten sposób, że to będzie niejako bardziej integrowało Niemcy w struktury europejskie.
To znaczy, te etapy można byłoby tak podzielić. Zaczyna się obszar preferencyjnego handlu, potem obszar wolnego handlu, Unia Celna, jednolity rynek i to jest proces, który trwa od lat 50., tak? I teraz następuje to przyspieszenie, czyli Unia Gospodarcza i Walutowa, czyli pełna integracja gospodarcza. No ale Wprowadzenie strefy euro u samych swoich początków no, było operacją ryzykowną, tak? Tutaj ze względu na trudno przewidywalne efekty.
Tak, rzeczywiście. Znaczy, wówczas...
znaczy nigdy takiego eksperymentu nie robiono na taką skalę.
Na taką skalę, ponieważ już były wcześniej unie walutowe, ale one właśnie wszystkie zakończyły się klęską. Tak, znaczy, także była unia walutowa, tak zwana łacińska wokół Francji. Była też unia walutowa stworzona przez państwa skandynawskie, ale one właśnie wszystkie miały jakieś braki. Także w rezultacie doprowadziło zawsze to do tego, że one po jakimś czasie funkcjonowania rozpadały się. Natomiast rzeczywiście w momencie wprowadzania euro raczej w dyskusjach podkreślano zalety tego wspólnego systemu. To, co zarówno gospodarka, jak i przeciętni obywatele...
Czyli kiedy była koniunktura, tak?
Tak,
to wtedy
zyskają,
zalety, tak.
I rzeczywiście wtedy mieliśmy okres koniunktury gospodarczej i można powiedzieć, że te wszystkie negatywne efekty nie były wówczas widoczne. Natomiast obecnie te negatywne efekty są coraz bardziej widoczne i te społeczeństwa europejskie coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę i rzeczywiście już stawia się pytanie, na ile ta wspólna waluta jest projektem integrującym, a na ile ona dezintegruje Unię Europejską, ponieważ wprowadza takie dużo napięć pomiędzy członkami Unii Monetarnej.
Znaczy niektórzy ekonomiści mówią, że 2002 rok, czyli wprowadzenie strefy euro, no to jest ten szczyt integracji i od tego momentu zaczyna się dezintegracja właśnie przez wspólną walutę, ponieważ no zlekceważono rozpoznania ekonomisty Roberta Mundella, tak? Jeśli chodzi o... który sformułował zasady, na jakich opiera się, może funkcjonować optymalny obszar walutowy. No, pani dyrektor, właśnie, jaki to jest obszar?
W tym teoremie Mundella istnieje takie założenie, że optymalny obszar walutowy istnieje wówczas, kiedy możliwe są swobodne przesuwanie się tych faktorów, czynników produkcji, a tutaj głównie chodzi o siłę roboczą. No i tutaj zawsze jest...
Która nie idzie za kapitałem, tak?
Tak, i która nie idzie za kapitałem. Ale my musimy zauważyć, że do końca to nie jest... ja bym aż tak nie przykładała wagi do tego czynnika, bo na przykład jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to też wiemy obecnie, że tam też siła robocza nie poruszała się za kapitałem, tylko mamy te części środkowej Stana, gdzie żyje cały czas bardzo dużo osób, powiedzmy tak zwanych wykluczonych z powodu właśnie zapaści przemysłowej w tych obszarach. Także to nie jest tak, że w Europie ta mobilność siły roboczej jest mniejsza niż w Stanach i w związku z tym ta unia walutowa nie funkcjonuje. Ja jednak bym zwracała uwagę na inne czynniki, które są istotne, a między innymi polegają na tym, jak funkcjonują właśnie rynki kredytowe i rynki finansowe w poszczególnych krajach. I tutaj są bardzo duże różnice, że w krajach jednak tej północnych dostęp do kredytu dla klasy średniej jest o wiele bardziej łatwiejszy i one mogą bardziej dynamicznie operować w ramach tej unii walutowej niż w krajach południa czy Europy środkowo-wschodniej.
Ale zdaniem wielu ekonomistów to pozostawienie walut narodowych pozwoli Unii przetrwać, tak?
Znaczy ja jednym z czynników, dlaczego chciano wprowadzić wspólną walutę euro, było to, że Unii Europejskiej dominowała waluta niemiecka i to była marka niemiecka i wokół tej waluty zorganizowane pozostałe banki centralne, no nie wszystkie, ale powiedzmy tutaj austriacki, holenderski, te kraje Beneluxu, orientowały się na politykę Bundesbanku w kształtowaniu swojej polityki monetarnej. I między innymi to też było takim... może nie kością niezgody, ale przeszkadzało Francuzom, że ta dominacja jednak tego Bundesbanku, czyli już przed wprowadzeniem strefy euro, mimo że mieliśmy, każdy z tych państw członkowskich miał swój bank centralny, to jednak ta polityka tych banków centralnych była w jakiś sposób skoordynowana i to właśnie wokół Bundesbanku. I to, co chciano uzyskać poprzez wprowadzenie strefy euro, to, żeby mieć również wpływ na decyzję tego banku centralnego, a nie tak jak było w przypadku Bundesbanku, to Bundesbank decydował oprocentowaniu, o swojej strategii, a te inne banki się dostosowywały.
Znaczy chodziło między innymi o coś takiego jak absorpcję szoku asymetrycznego, tak? Za sprawą no właśnie banków centralnego. Co to takiego jest szok asymetryczny?
To, co obecnie czyni Europejski Bank Centralny, prawda? To jest to, że on aktywnie skupuje papiery dłużne na rynku finansowym i pomaga dzięki temu tym dłużnikom, to znaczy to chodzi głównie o państwa, w refinansowaniu swoich wydatków. To znaczy chodzi tutaj o to, żeby zarówno ze strony państwa, to znaczy budżetu, były jakieś inicjatywy, które by pozwoliły na rozruszanie gospodarki, jak również z drugiej strony, no właśnie, tu są takie postulaty, żeby bank centralny również włączył się w taką aktywność. I niektórzy z krytyków, na przykład stanowiska niemieckiego, uważają, że przez to, że teraz państwa narodowe, czyli członkowie strefy euro, nie posiadają banków centralnych, które ostatecznie podejmują decyzje, tylko są podporządkowane decyzją Europejskiego Banku Centralnego, że przez to te państwa straciły możliwość no, takiego samoczynnego reagowania na kryzys właśnie poprzez politykę monetarną. Ale ja bym chciała jednak zauważyć, że na przykład w wypadku Polski to jednak bank centralny, to jest bardzo takie teoretyczne myślenie, ponieważ na przykład nasz bank centralny raczej jest bardzo wstrzemięźliwy w tego typu akcjach i po 89 roku raczej bardzo rzadko, jeśli w ogóle organizował skoncentrowane akcje wraz z budżetem, żeby wspomagać gospodarkę.
Innymi słowy, jeśli dobrze rozumiem, kryterium integracji polityki fiskalnej na poziomie ponadnarodowym jest jednym z najtrudniejszych do spełnienia, tak?
No tak, bo polityka fiskalna no jednak dotyczy polityki budżetów poszczególnych państw.
Tak, ale tam też są narodowe interesy bardzo.
Tak, no i ona musi być zatwierdzona przez parlamenty narodowe. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, znaczy obecnie są podejmowane takie próby poprzez tak zwaną procedurę semestru w Unii Europejskiej, że każdy budżet narodowy z tych członków strefy euro przede wszystkim musi mieć takie zatwierdzenie ze strony komisji i tych i innych instytucji europejskich, że jest zgodny z tymi zasadami i strategią tych zasad fiskalnych. I tutaj rodzi się właśnie pytanie, na ile parlamenty narodowe są wówczas suwerenne, żeby aktywnie wpływać na budżet, skoro on już został gdzie indziej zatwierdzony, czy one w ogóle mogą jeszcze wpływać na zmiany w pozycjach tego budżetu. I tutaj rodzi się właśnie bardzo ważny problem tego deficytu demokratycznego w ramach Unii Europejskiej. Także właśnie jedni uważają, że bez takiego wspólnej polityki fiskalnej niemożliwe jest funkcjonowanie wspólnej strefy walutowej, ale uwspólnotowienie polityki fiskalnej rodzi bardzo duże problemy tutaj związane właśnie z legitymizacją demokratyczną, bo wtedy parlamenty narodowe już nie mają co do decydowania.
No tak i paradoksalnie ta sytuacja może powodować wzrost napięć społecznych, generowanie konfliktów, no i budzić na przykład no właśnie taka neoliberalna polityka może budzić nacjonalizmy. I ci, którzy wywołują chorobę, natychmiast ogłaszają się lekarzami.
No tak, znaczy rzeczywiście, że jeżeli właśnie tworzymy takie konstrukcje, gdzie te decyzje są podejmowane gdzieś odgórnie i powodują redystrybucję dochodów wśród dużej części społeczeństw albo na przykład dotyczą całych państw, prawda, jak to ma jak to było na przykładzie w Grecji, czy no, Portugalii, Hiszpanii, czy Irlandii, to rzeczywiście budzi to w tych krajach takie resentymenty i zresztą Niemcy doświadczyli tego bardzo, bo właśnie w czasie tego kryzysu greckiego, napięcia właśnie na tle...
Wróciła historia.
Tak, wróciła historia, wróciły te wszystkie właśnie napięcia związane z historią i do tej pory jest takie poczucie właśnie jakiejś krzywdy,
niesprawiedliwości. Przypomnijmy, że Niemcy hitlerowskie opanowały Grecję w II wojnie światowej i tam też było sporo zbrodni i przemocy ze strony Niemców w stronę Greków, tak?
No właśnie, te wszystkie aspekty, które
wróciło,
były,
tak.
Nagle to wróciło, kiedy właśnie uważano, że Unia Europejska będzie takim projektem pokojowym, żeby właśnie te rany wszystkie mogły się zaleczyć, to tutaj właśnie te konflikty wywołane przez wspólną walutę niejako przyczyniły się do tego, że te rany na nowo się otworzyły.
Panie dyrektor, Polska winna wejść do strefy euro, czy raczej pozostawać poza strefą euro?
Znaczy, tak jak powiedziałam na początku, my formalnie jesteśmy zobowiązani do wejścia do strefy euro. Natomiast obecnie rzeczywiście strefa euro znajduje się jeszcze w takiej sytuacji, gdzie to jest, te struktury nie są stabilne.
Ale czy one kiedykolwiek będą stabilne?
No więc tak, a jednak uważam, że mimo, że nie jesteśmy członkami strefy euro, to jednak powinniśmy się włączyć do takiej dyskusji i tych prób naprawy tej strefy euro, albo właśnie jakieś rozwiązania tego problemu. Tutaj uważam, że jeżeli powinniśmy wejść, to na pewno teraz obecnie intelektualnie do tych dyskusji, ponieważ no, jesteśmy bardzo połączeni z tą strefą euro, także to, co się tam dzieje i jakaś zapaść gospodarcza bardzo się na nas odbije, a ponadto no, też nam zależy na tym, żeby ta Unia Europejska dobrze funkcjonowała. Jeżeli w tych dyskusjach rzeczywiście dojdziemy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie tej strefy euro, to też my powinniśmy być jednak bardzo aktywni w tych debatach, nie traktując tego, że to nas nie interesuje, ponieważ my nie jesteśmy członkiem. To jest za bardzo poważna rzecz i za bardzo, powiedzmy, zagrażająca podstawom Unii, żeby tym się nie interesować.
Znaczy, jedno jest pewne, że w materii ekonomicznej nie można być dogmatyczny. Zresztą najlepszym dowodem tutaj jest same wątpliwości tak wybitnych ekonomistów jak noblista Friedman, tak, który no właściwie nie wie, jak sprawy się potoczą, czy chociażby sam Mundell, który raz był
zaraz
był przeciw. No, tak. To jakby pokazuje głębokość problemu.
Tak, bo to są rzeczywiście, ekonomia jest jednak nauką społeczną i mimo, że mamy cały szereg modeli, które pozwalają nam prognozować wydarzenia, no nie jednak rzeczywistość nas często zaskakuje, także tutaj rzeczywiście wymaga to dokładnych badań, również empirycznych i opieraniu się, a ten kryzys dostarczył nam całego szeregu ważnych informacji po to, żeby właśnie pogłębić swoją wiedzę i to, co zakładano w
Słowo kryzys oznacza przesilenie.
Tak, no więc właśnie, no więc i to powinniśmy wykorzystać jako źródło wiedzy i pogłębić tę wiedzę, którą mieliśmy 10 czy 20 lat temu, gdzie nikt nie wyobrażał sobie, że w tak rozwiniętych gospodarkach, jakim są kraje Unii Europejskiej, tego typu kryzys walutowy w ogóle może zaistnieć, jeśli już, i to zresztą pokazuje umowa z Maastricht, gdzie przewidziano środki zaradcze dla kryzysu walutowego, ale dla państw spoza Unii Walutowej. Natomiast dla państw w Unii Walutowej nie było nic przewidziane, ponieważ nie zakładano, że tego typu kryzys może wystąpić. I teraz cała inicjatywa polega na tym, żeby uzupełnić te brakujące rozwiązania instytucjonalne.
Panie dyrektor, bardzo dziękuję za tą wyczerpującą wypowiedź. No system bankowy to jest taki krwiobieg gospodarki, tak można powiedzieć.
Tak.
Powstał on we Włoszech, ten nowoczesny system kształtował się we Włoszech, więc na zakończenie, proszę Państwa, Tommaso Albinoni, jedno z koncertów Grossi. Posłuchajmy. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję bardzo.